przy gorącym stole.
Dobry wieczór Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się nisko i z przykrością stwierdzam, że przy dzisiejszym gorącym stole w radiu pustka. Sytuacja epidemiczna troszeczkę kazała mi zapalić takie światełko ostrzegawcze w głowie. Niestety te wskaźniki nie są dobre. Postanowiłem dla bezpieczeństwa naszych gości i w ogóle ludzi, którzy się pojawiają na Brewińskiego nadal licznie i pracują dla Państwa, jednak zrobić dziś debatę zdalnie. I goście, wielkopolscy posłowie, są z nami przy telefonach. Dziś będziemy rozmawiali w następującym gronie. Posłowie Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór, panie pośle, witam serdecznie.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość, witam równie serdecznie.
Dobry wieczór, panie redaktorze, witam pana posła, witam wszystkich naszych słuchaczy.
I to niestety już koniec naszych gości, mamy tylko dwie linie antenowe. Mógłbym jeszcze do studia doprosić gości, no ale tak jak powiedziałem, względy bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że państwo to zrozumieją. No i też pewnie od tych kwestii bezpieczeństwa chciałbym rozpocząć, chociaż mam taki duży debatowy temat, ale aktualność wymaga pewnie skomentowania. Chodzi o poselski projekt ustawy, która ma umożliwić sprawdzenie przez pracodawcę to, czy jego pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19. To jest projekt grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale zdaje się, że jest pomysł na to, żeby on został rozszerzony nie tylko na tę grupę posłów. Marszałek Elżbieta Witek chce w środę spotkać się z przedstawicielami wszystkich klubów i sprawić, żeby prace nad tym projektem były takie ogólnoposelskie, ponadpartyjne. Wiem, że taką deklarację wyjścia na takie spotkanie wstępnie złożyła Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Mówił o tym przewodniczący Borys Budka. Nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie znalazłem takiej informacji, więc może u źródła zaczerpnę. Panie pośle, zwracam się do Krzysztofa Paszyka. Czy pan wie, jaką decyzję podejmiecie w tej sprawie? No i oczywiście dalej będę panów pytał o zdanie na temat tego projektu ustawy.
Panie redaktorze, szanowni państwo, jak pan obserwuje od wielu lat polską scenę polityczną, to chyba nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby kierownictwo klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego od 2 lat Koalicji Polskiej odmawiało udziału w spotkaniu organizowanym przez marszałka Sejmu czy premiera rządu Rzeczpospolitej, które dotyczyłoby jakiejś istotnej sprawy. Dzisiaj mamy czwartą falę pandemii. No szkoda, że to spotkanie odbywa się dopiero teraz. My o takie szczere spotkania apelowaliśmy już mniej więcej od 1,5 roku, ale no wtedy jakoś przez ten czas miniony nie było takiej woli, żeby wspólnie rozmawiać. No będziemy szli na to spotkanie, licząc, że zostaną położone na stole jakieś konkretne rozwiązania i projekty, bo tu myślę, że nie pomysł, a problem ma dzisiaj większość sejmowa, bo 20 posłów klubu Zjednoczonej Prawicy się buntuje przeciwko temu projektowi. I to jest, myślę, przede wszystkim przyczyna tego spotkania, tak trzeba to brutalnie nazywać. Zobaczymy. Też jestem ciekaw, czy będzie tam pan minister Niedzielski, czy będzie jakaś wizja zaprezentowana, bo na razie tej wizji za bardzo nie widać. Co robić, żeby nie doszło do lockdownu? Jakie podejmować kroki? Dzisiaj została opublikowana taka mapa krajów Unii Europejskiej, Europy nawet szerzej. Jesteśmy jednym z 3-4, maksymalnie 5 krajów, które nie przedsięwzięło żadnych kroków, które by miały opóźniać.
Mówi pan o krokach systemowych, jak rozumiem, tak? W stylu działań lockdownowych albo paszportów covidowych, tak?
Tego typu. Systemowych, o krokach, które wychodzą naprzeciw odpowiedzialnej większości polskiego społeczeństwa, która się zaszczepiła, a które no swoistego rodzaju stanowią też drogowskaz dla tych, którzy się nie zaszczepili, bo to jest dzisiaj zasadniczy problem. Ja nawet nie jako polityk, nie jako osoba, która zasiada w parlamencie, ale jako obywatel. No nie chciałbym, żeby lekarz, który jest lekarzem szpitala, który może potencjalnie przyjmować moich rodziców, którzy są w podeszłym wieku i którzy mogą wymagać specjalistycznej opieki, musiał zajmować się nieodpowiedzialnymi osobami, które będą dzisiaj trafiały do szpitali, bo się nie zaszczepią.
Czy ja mam rozumieć, panie pośle, w takim razie, że pan pośrednio na przykład, bo jest w tym projekcie, to jest, przypomnę, projekt poselski, takie zdanie, które mówi po pierwsze, że pracodawca może przesuwać ludzi, którzy są niezaszczepieni, na stanowiska niewymagające kontaktu z klientami, z innymi osobami, które po prostu przychodzą z zewnątrz, ale jest też tam podpunkt, który mówi, że na przykład pracownicy hospicjum, podmiotów leczniczych mogą mieć obowiązek zaszczepienia się. Pan popiera te rozwiązania, te propozycje w ogóle zawarte w tym projekcie. Pan by się pod nim podpisał jako osobiście, już nie mówię teraz jako Polskie Stronnictwo Ludowe, tylko Krzysztof Paszyk, bo podejrzewam, w tej sprawie nie będzie dyscypliny.
Ja jako Krzysztof Paszyk przede wszystkim bardzo uważnie od wielu miesięcy wsłuchuję się w głosy przedstawicieli Rady Medycznej, która została stworzona przy premierze polskiego rządu na czele z panem profesorem Orbanem i ja już widzę te głosy niestety coraz bardziej rozpaczliwie mówiące, że niestety takie rekomendacje właśnie o obowiązkowości szczepienia zawodów medycznych, o kwestii wreszcie pochylenia się nad czymś, co nazywa się paszport covidowy w Polsce, żeby zaczęło obowiązywać i niestety widać coraz bardziej wśród fachowców, bo tam przecież jedynym kryterium, jakie było doboru do tej Rady Medycznej przy premierze, była fachowość. No niestety brak reakcji.
To samo pytanie przekierowuję do posła Marcina Porzucka z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, pańskie zdanie na temat tej ustawy, jak pan zagłosowałby, gdyby ona się pojawiła na porządku obrad? No i pytanie też rzeczywiście, czy nie pójść dalej, na przykład paszporty covidowe, bo to tak wszystko do kupy zbieram z tych głosów, które się pojawiają w opinii publicznej. No bo rzeczywiście jesteśmy jednym z niewielu państw, który takich paszportów nie wprowadził. W większości państw Europy Zachodniej są one stosowane i egzekwowane, przynajmniej w jakiejś części.
Tak, to prawda. W większości krajów europejskich takie regulacje są wprowadzone i faktycznie w wielu krajach jest tak, że osoby, które nie są zaszczepione, mają poważne ograniczenia, jeżeli chodzi o uczestnictwo w życiu rozrywkowym, tak to ujmę, częściowo w życiu zawodowym. U nas uznaliśmy, że póki co nie było to konieczne, także dlatego, że w Polsce mamy taki gen wolności szeroko pojętej i my ten gen szanujemy. Natomiast nadchodzi taki moment, gdy warto wspólnie, ponad podziałami politycznymi, rozmawiać na temat tego, aby wprowadzić regulacje chociaż nieco zbliżone do tych zagranicznych, odbiegające skądinąd, ponieważ nie są aż tak restrykcyjne jak w przypadku niektórych krajów Unii Europejskiej. To jest nadal, nie ma żadnego przymusu, nie ma obowiązku, aby sprawdzać te osoby, które są zaszczepione bądź nie są. To jest tylko prawo do tego, aby pracodawcy, to zresztą w dużej mierze jest to postulat środowisk gospodarczych, aby takie możliwości uzyskali. Pracownik zresztą nie będzie musiał mówić, czy jest zaszczepiony, czy nie jest, będzie miał prawo odmowy do tego i oczywiście zachowuje swoje pobory, nadal będzie miał miejsce pracy, natomiast w sytuacji, gdy ma dużą styczność zarówno ze współpracownikami, jak i z klientami, wtedy pracodawca może skierować go na inne stanowisko. To zresztą wynika poniekąd jest rozszerzeniem pewnych przepisów kodeksu pracy. Już teraz pracodawca może na jakiś czas przesuwać pracownika na inne stanowisko.
Zwolennicy tego rozwiązania mówią, że istnieje na przykład książeczka sanepidowska w niektórych zawodach i tam jest to, tego typu rzeczy są wrażliwe, sprawdzane. Natomiast pytanie jest takie, no co z tymi, którzy właśnie pracują w podmiotach leczniczych, bo tam już jest dosyć ostra sankcja, panie pośle.
No, to prawda, tak zwana książeczka sanepidowska, ona kilkanaście lat temu nieco zmieniła swoją formułę prawną, ale nadal w praktyce można ją tak nazywać. Faktycznie w gastronomii, w niektórych dziedzinach handlu czy produkcji, szczególnie tej związanej z przemysłem spożywczym, od niepamiętnych czasów tego typu zasady obowiązują, więc nie jest to coś, co wprowadzałoby nadzwyczajne rozwiązania. I wydaje mi się, że faktycznie warto to rozważyć. Natomiast no, są osoby, które się temu sprzeciwiają. Natomiast na szczęście wydaje się, że jest to grupa nieliczna. To jest grupa kilkuprocentowa. Ja sam kilka tygodni temu przy okazji Wszystkich Świętych miałem okazję być u swojej dalszej rodziny, która również do tej pory się nie zaszczepiła, ale nie zrobiła tego z jakichś pobudek internetowej niewiedzy, która niestety się szerzy, ale dlatego, że po prostu, mówiąc kolokwialnie, niespecjalnie uważali, że jest to im potrzebne, nie chcieli gdzieś tam dojeżdżać.
O, to pewnie było ostro w rodzinie, co? Bo nie starliście się?
Nie staraliście.
Bo pan jest, zdaje się, dosyć zdeklarowanym zwolennikiem szczepień.
Tak, to prawda. Ja jestem zdeklarowanym zwolennikiem szczepień także dlatego, że jak być może pan redaktor pamięta i nasi słuchacze rok temu przy okazji drugiej fali pandemii byłem na oddziale zakaźnym, jak
pamiętam. Panie pośle, ale to w takim razie rozumiem również, że pan by się podpisał. To mam już dwa głosy w takim razie tutaj w studiu naszym. Posłów, którzy pewnie podniosą rękę, jeżeli taki projekt się pojawi na sali sejmowej.
Jeżeli się taki projekt pojawi, to myślę, że tutaj zgoda powinna być znacznie szersza. Faktycznie jest tak, co powiedział pan poseł Paszyn. No jest pewna grupa posłów także w naszym środowisku, którzy mają co do tego wątpliwości, mamy tego świadomość. I to jest pewna, tak jak powiedziałem, gen wolności Polaków gdzieś się odzywa. Natomiast pewne dobro wspólne jest niezwykle istotne. No, statystyki, nawet te prezentowane przez jedyne koło, jest ich kilka, ale to najważniejsze koło opozycyjne, pokazujące statystyki hospitalizacji i niestety zgonów wśród osób zaszczepionych i niezaszczepionych, no biorąc pod uwagę, że ponad połowa Polaków, biorąc pod uwagę to, że osoby tylko pełnoletnie, to zdecydowana większość jest zaszczepiona, to niestety mamy nadzwyczajną nadreprezentację.
Panowie, gdybym był nieco złośliwy, to bym powiedział, że gen wolności zaobserwować można było w ten weekend na ulicach na przykład Amsterdamu, Brukseli czy Wiednia, bo tam również obywatele, jakaś część obywateli wyszła na ulicę w Holandii, to chyba panowie widzieliście, co się dzieje, to tak.
Ale spotkało się to, panie redaktorze, z jednoznaczną i twardą reakcją władz, które nie właśnie pokazały, że nie ugną się pod...
Tak, ja tylko, panie pośle, chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że tylko u nas są niepokorni Polacy, którzy... I to jest taki nasz tylko gen wyłączny.
Jeśli można, panie redaktorze, ja nawiążę, bo tu padło ze strony przedmówcy takie hasło, że Polacy mają w sobie gen wolności, to myślę, że my jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, właśnie to spotkanie panią marszałek w środę właśnie pójdziemy, doceniając ten gen wolności, z takim postulatem, abyśmy zagwarantowali właśnie, że nie będzie żadnych obostrzeń i lockdownu dla osób, które się zaszczepią. Żeby właśnie ci odpowiedzialni mogli w pełni korzystać ze swoich praw.
Tylko, panie pośle, ja sam jako osoba zaszczepiona zwracam uwagę coraz częściej na to, że także osoby zaszczepione są przenosicielami. Austria, która po tygodniu wprowadziła lockdown również dla zaszczepionych. Najpierw byli tylko niezaszczepieni. Przypomnę, przez tydzień to obowiązywało, no ale te dane sprawiły, że jednak stwierdzono, że także zaszczepieni. No wiadomo, że... Wygląda to o wiele lepiej, jeśli chodzi o statystykę przechorowywalności, już nie mówię o śmiertelności.
Natomiast śmiertelność i ciężkie zachorowania.
Natomiast co do tej transmisji, to już bym się zastanawiał.
Panie redaktorze, ja bym dzisiaj drugi raz do ekspertów właśnie tej Rady Medycznej przy premierze, bo dzisiaj bardzo dużo głosów w przestrzeni publicznej można było w różnych mediach, nawet tu i tych sprzyjających władzy i tych nieco dalej od władzy, jasno te głosy z różnych stron właśnie tej Rady płyną, że te przenoszenie wirusa przez osobę zaszczepioną, ono jest dużo, dużo mniejsze. No jest takie ryzyko oczywiście, ale ono jest dużo, dużo mniejsze. Warto o tym mówić, no bo to są głosy ekspertów. Tak jak ja powiedziałem, jak najmniej powinno tu być wypowiedzi polityków, jeśli chodzi o decyzje, które przed władzami. Spóźnione, ale ciągle jest możliwość dzisiaj podejmowania decyzji, które będą tą falę spowalniać, które będą powodowały, że tych łóżek będzie znacznie mniej w szpitalach potrzeba wystawiać, bo to nie o łóżka. Możemy milion łóżek postawić w Polsce, tylko my nie cudownie nie rozmnożymy lekarzy, którzy będą osoby położone na tych łóżkach obsługiwać. Więc dzisiaj myślę, że to jest trochę mało ten projekt, który został przez grupę posłów, chociaż no, okoliczności tu są trochę niedwuznaczne, bo słyszę, że część posłów Zjednoczonej Prawicy wycofuje swoje podpisy, ale tu myślę, że trzeba i taka rola też będzie nasza. Trzeba troszkę dołożyć tych propozycji, które zostały przez Zjednoczoną Prawicę.
No to bardzo jestem ciekaw tego, co będzie rzeczywiście w środę.
Sytuacja wbrew pozorom jest naprawdę bardzo poważna. Mamy bardzo znaczącą umieralność, znacznie większą. No, przy podobnym poziomie zachorowań w Niemczech czy we Francji u nas jest wielokrotnie więcej.
Chociaż trzeba powiedzieć też, że w porównaniu z ubiegłym rokiem, z jesienią ubiegłego roku, to jest mniej tych takich ciężkich hospitalizacji przypadków. To też są dane statystyczne.
Ja dodam może, panie redaktorze, bo dzisiaj bardzo często słyszę z ust wysoko postawionych przedstawicieli rządu, chociaż z Polski, że nie chcemy lockdownu, że to jest zabójcze może być dla funkcjonowania życia społecznego i życia gospodarczego. Ja się zgadzam, też nie chcę lockdownu, ale żeby w Polsce do lockdownu w przełomie roku nie doszło, to naprawdę trzeba tą falę dzisiaj powalniać, trzeba Polakom uświadamiać czasami poprzez różnego typu formy zachęt i obostrzeń, też korygować pewne zachowania, żebyśmy naprawdę nie stanęli pod ścianą właśnie, gdzie ten lockdown będzie jedynym wyjściem. Byśmy tego nie chcieli.
Poseł Marcin Porzucek, to na zakończenie tej części naszej rozmowy, jeżeli pan chciałby skomentować któryś ze słów posła Paszyka, to jest ten moment, bo chciałbym przejść do tematu głównego naszej dzisiejszej rozmowy.
Temu ma służyć właśnie to spotkanie pani marszałek, aby wysłuchać także postulatów formacji opozycyjnych. Myślę, że będziemy w stanie wypracować takie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonować zdecydowaną większość sejmową reprezentującą zdecydowaną większość.
Czyli z gałązką oliwną idziecie na to spotkanie.
Idziemy z gałązką oliwną, rozumiem. Ale tak naprawdę to nie jest kwestia polityczna. Myślę, że w tak ważnych sprawach jak zdrowie i życie Polaków, ale także stan polskiej gospodarki powinniśmy być razem. Polska przeszła dość dobrze ten kryzys pandemiczny. Już nie mówię o kwestiach zdrowotnych, ale chociażby gospodarczych, jeżeli chodzi chociażby o kwestie bezrobocia. Patrzymy na to, co dzieje się w wielu krajach unijnych. Nam udało się utrzymać naprawdę wysoki poziom zatrudnienia.
No to miękko przechodzi pan w takim razie do tematu, który chciałem zasuflować, to ja przejmuję inicjatywę. Pan pozwoli, chciałbym dziś, żebyśmy pochylili się nad 6 latami rządu Prawa i Sprawiedliwości. I też chyba troszeczkę jest to symptomatyczne, że w tej sytuacji, jaka jest w tej chwili pandemicznej, też trudnej sytuacji na wschodzie, nie było jakiegoś specjalnej celebry, specjalnego strzelania korków od szampanów, jeśli chodzi o te 6 lat. No to jest na pewno długi okres, to jest kadencja i jeszcze pół prawie kolejnej kadencji, więc jest dużo pewnie tego, co można podsumować, jeśli chodzi o plus, ale także i minusy, no bo władza, jak często się mówi, zużywa. Z drugiej strony na pewno nawet lewicowi publicyści mówią, że ogłaszanie końca PiSu jest przedwczesne i trudno powiedzieć tak naprawdę, co się wydarzy, jeśli chodzi o następne wybory. Zatem pytam panowie, z czym przede wszystkim kojarzy wam się te 6 lat? Taka jedna rzecz, ja już taką szaradę zadawałem kilku politykom, to teraz na panów przyszedł czas i pora. Bardzo proszę.
No przede wszystkim faktycznie jest tak, że rozważaliśmy takie duże podsumowanie tych 6 lat, ale ze względu z jednej strony na sytuację pandemiczną, z drugiej strony na sytuację na wschodniej granicy nie podjęliśmy tego tematu, ale myślę, że ta audycja jest dobrym miejscem, gdzie możemy takiego podsumowania dokonać. Tak naprawdę te 6 lat zaczęło się nieco wcześniej, bo w 2014 roku, 7 lat temu, przedstawiliśmy 2 nasze główne postulaty. Przede wszystkim postulat 500+. To było coś, co było wtedy rewolucyjne, co wydawało się wtedy nie do zrealizowania. Mówili o tym ówczesny premier, pan premier Donald Tusk, jego ministrowie, także minister polityki społecznej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz nie wierzył w to, że coś takiego jest realne. Z drugiej strony mówiliśmy także w 2014, a przede wszystkim w 2015 też roku o tym, że chcemy przywrócenia niższego wieku emerytalnego dla każdego z nas, praktycznie dla milionów Polek i Polaków, ale również nasi konkurenci mówili, że to jest nie do zrobienia. W 2015 roku wygraliśmy najpierw wybory prezydenckie. Wygrał je pan prezydent Andrzej Duda, który był przedstawiony pół roku przed wyborami i w tych pierwszych sondażach wydawało się, że jego konkurent, ówczesny prezydent, pan Bronisław Komorowski, zdeklasuje go w pierwszej turze. Jak się skończyło, to wszyscy doskonale wiemy. Potem Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsza partia od blisko 30 lat zdobyła samodzielną większość i minęło zaledwie 100 dni, gdy przedstawiliśmy program 500+, krótko potem zajęliśmy się przywróceniem niższego wieku emerytalnego.
I to są takie dwie rzeczy, które pan wyciąga jako takie pierwsze skojarzenie, tak? Jeśli chodzi o te 6 lat. Tak, oczywiście chciałem właśnie.
Na pewno mamy jeszcze trochę czasu na szczęście w naszej audycji, więc w mojej kolejnej wypowiedzi chętnie to rozwinę.
Tak, a dajmy w takim razie prawo do skojarzeń także dla ludowców. Ja tam słyszałem takiego małego kamysza do ogródka PSL-u, panie pośle. Nie kamienia, tylko kamysza.
Aj, to tu pan poseł, myślę, chciał mnie sprowokować, ale myślę, że nie ulegnę i nie dam się.
Panowie zawsze z klasą, nie wchodzą sobie w słowo. Bardzo to lubię.
Poważnie, pan poseł sięgnął głębokiej historii roku 2014-2015. Ja mimo wszystko, panie redaktorze, tej oceny dokonam z perspektywy dnia dzisiejszego.
Mhm. Ale zapytam o to pierwsze skojarzenie. Mimo wszystko, panie pośle, zaraz będziemy to rozszerzać. Z czym się panu kojarzy te 6 lat?
Wszelkie dane, które są publikowane dzisiaj przez fachowców, ekspertów, nie polityków mojego klubu czy opozycji, tylko eksperci jasno wskazują, że po 6 latach PiS-u będą Polacy obchodzili najdroższe święta Bożego Narodzenia od wielu, wielu lat. Mamy od 20 lat największą inflację, która zjada wszelkie poniekąd dobre pomysły, jak 500+, tam za nim głosowałem. To jest dobry pomysł na rozwijanie polityki prorodzinnej, której zaczął Kosiniak-Kamysz. Mamy największe wzrosty cen. Będziemy się mierzyć z drogim prądem. Już mierzymy się z drogim paliwem. Pan poseł mu nawiązał do emerytów. No dzisiaj właśnie konsekwencje tej drożyzny spadną na emerytów, bo mimo wzrostów to ciągle emeryci są w grupie, którą dotyka sfera ubóstwa. Te 6 lat mi się dzisiaj będzie kojarzyło z bardzo słabą pozycją Polski na arenie międzynarodowej, gdzie dzisiaj nie ma Polski w gronie tych, którzy negocjują rozwiązywanie tego kryzysu, który ma miejsce na wschód od naszej granicy z Białorusią. Nie do pomyślenia 2008, jak wrzało w Gruzji, tam był w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Jak kryzys ukraiński wchodził w tu sięgnę roku 2014, w bardzo taką niebezpieczną fazę, tam polski minister spraw zagranicznych był szefem unijnej delegacji. Dzisiaj mamy jedynie rozmowy pani kanclerz Merkel z panem Łukaszenką, mamy rozmowy prezydenta Francji, nie słychać tu nigdzie, nie widać pana prezydenta Dudy, pana premiera Morawieckiego. No, wczoraj pan premier się obudził i...
Panie pośle, to ja mimo wszystko będę na chwileczkę to puentował.
Bo Wielkopolska rolnictwem stoi. Te 6 lat będzie mi się teraz kojarzyło z dużą liczbą protestów i wielkiego niezadowolenia wśród rolników. Cen polityki rolnej, braku konsultowania tego, co dzisiaj jest w ramach wspólnotowej polityki rolnej, między innymi przez komisarza Janusza Wojciechowskiego, oddelegowanego przez polski rząd do pracy w Komisji Europejskiej, nic z tego nie wynika dobrego.
To ja pozwolę sobie na małą autoreklamę, panie pośle. Pan pozwoli jutro. Będę wchodził na chwileczkę w słowo. Dobrze się składa, proszę państwa, jutro 8.15.
Jest gospodarzem.
U nas jutro w studiu 8.15 na Berwińskiego 5 fizycznie będzie wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Będę miał okazję porozmawiać między innymi o tych postulatach, które pan poseł Krzysztof Paszyk przedstawia i nie zawaham się tego zrobić. Czyli tak, ja rozumiem to w ten sposób. Tu mamy rodzinę 500+, obniżony wiek emerytalny, tutaj mamy inflację. To są takie pierwsze hasła, które od panów mniej więcej wyciągnąłem, tak to rozumiem. Panie pośle, zwracam się do Marcina Porzucka, to proponuję się w takim razie odnieść do tych wszystkich skojarzeń posła Krzysztofa Paszyka w tym momencie. Chyba ma pan sporo do powiedzenia.
No to prawda, aż ubolewam nad tym, że nasza audycja, choć wydawała się, że będzie trwała długo, to chyba będzie za krótka, aby odnieść się do tego wszystkiego.
Liźniemy, to prawda.
Ja przede wszystkim staram się szanować gospodarze i tematy, które są przedstawione. A temat 6 lat jest faktycznie podsumowanie tych 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, niezwykle szerokim elementem tego, co działo się przez ostatnie lata. I trochę mi przykro, że pan poseł zrezygnował z komentowania tego, co działo się od roku 2015 i zostało podsumowane przez Polaków w wyborach, zarówno w 2019 roku w wyborach parlamentarnych. Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość zostało podsumowane, ocenione przez Polaków. Dostaliśmy bardzo dobry wynik, najwyższy w historii wynik dla jednej formacji politycznej. Także pan prezydent Andrzej Duda uzyskał przy niezwykle wysokiej frekwencji świetne rezultaty rok temu. No, przez grzeczność i sympatię do pana posła Paszyka przemilczę wynik jego lidera w tej rywalizacji. Drodzy państwo, mówiłem o 500+, mówiłem o wieku emerytalnym. To są rzeczy, które mogą wrócić. To nie jest coś, co jest dane nam raz na zawsze. Wbrew temu, co mówią politycy opozycji, szczególnie w okresie wyborczym. To już teraz widać, że mówią, że czeka nas poty i łzy, chociażby na konwencji Platformy Obywatelskiej 2 miesiące temu, bodajże w Płońsku. Tam pan Donald Tusk nie przedstawił żadnego programu, ale wystąpiła pani Leszczyna, z którą razem pracujemy w Komisji Finansów Publicznych. I właśnie o tym mówię, o pocie i łzach, o tym, co nas czeka, o wyrzeczeniach.
A o inflacji była mowa, to jest to, o czym mówił pan poseł Paszyk, bo to no może to, warto się w takim razie do tych cen i powodów odnieść, bo to ciekawe zagadnienie.
Chętnie się do tego odniosę. No proszę państwa, inflacja faktycznie jest wysoka, mamy tego pełną świadomość i to jest duży problem dla wszystkich mieszkańców Polski, ale także wszystkich Europejczyków. Właściwie na całym świecie inflacja jest bardzo wysoka. Faktycznie ta inflacja w Polsce jest w tym momencie najwyższa od czasów rządów SLD i PSL. Ale na przykład w Niemczech ta inflacja jest najwyższa nie od kilkunastu lat, a od blisko 30 lat. No to pokazuje, że to jest trend światowy. No trudno mi chyba wyobrazić sobie, żeby pan poseł Paszyk mógł skrytykować panią kanclerz Merkel, która jest liderką, przynajmniej teoretycznie, CDU tej frakcji, gdzie w ramach rodziny europejskiej jesteście państwo razem w parlamencie europejskim. No czy to świadczy o złym, że zarządzaniu przez panią Merkel czy innych liderów europejskich? Nie, no spójrzmy na to, co dzieje się chociażby w Europejskim Banku Centralnym. Tam pani Lagarde odmawia podniesienia stóp procentowych w strefie euro. My robimy drobne kroki. My, mówię w bardzo szerokim ujęciu, bo oczywiście Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej są niezależne, natomiast warto zwrócić uwagę, że nadal stopy procentowe, choć nieco wyższe niż ostatnio, nadal są niższe niż sprzed czasów pandemii. No co można zrobić, żeby obniżyć inflację? No jest tylko jeden taki sprawdzony w miarę sposób znany od dekad, czy wręcz od wieków przez ekonomistów. To jest radykalne podwyższenie stóp procentowych. To takie stopy znaliśmy.
No tak, ale z tym to nie jest, to trzeba uważać. Sam wspomniany już wicepremier Kowalczyk mówił, że to jest bardzo niebezpieczne narzędzie, które może wybitnie schłodzić gospodarkę.
Dokładnie tak. I tego, panie redaktorze, bo jednak chciałbym się do tego odnieść. No, my tego nie chcemy zrobić. No dla nas najważniejszą rzeczą jest to, aby utrzymać miejsca pracy. Bo jeżeli schłodzimy gospodarkę wysokimi stopami procentowymi, to nie tylko spowodujemy, że miliony polskich rodzin będą płacić znacznie wyższe raty kredytów, także firmy będą płacić wyższe raty, ale schłodzimy gospodarkę i stracimy miejsca pracy, o które tak walczyliśmy przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Jeżeli spojrzymy gdziekolwiek dookoła nas w Europie, to okazuje się, że niemal wszystkie kraje Unii Europejskiej mają bardzo poważny problem bezrobocia, a praca jest czymś absolutnie najważniejszym. Dla mnie, jako członka komisji
finansów, może się odnieść?
Tak, oczywiście już dajemy możliwość.
Słyszę natomiast już takie sygnały, bo Rada Polityki Pieniężnej składa się poza szefem NBP-u, także z przedstawicieli prezydenta Sejmu oraz Senatu. No w Senacie, jak państwo wiecie...
Panie pośle, proszę do puenty.
tutaj pewnie PSL będzie mógł rekomendować swojego kandydata, który będzie miał duże szanse wejść do ASP i chciałbym wiedzieć, czy to będzie osoba, która będzie za radykalną podwyżką stóp procentowych. Bo jeżeli tak, to mówcie o tym otwarcie, a nie opowiadajcie o drogie to, drogie tamto. Pan poseł Paszyk ma taki bon mot, który opowiada, natomiast naprawdę, panie pośle, konkretnie, jeżeli ma pan jakiś pomysł, jak to rozwiązać, to niech pan to opowie, pan. A od krytyki to nie będę
mógł. Poseł Krzysztof Paszyk, panie, proszę bardzo.
Bardzo chętnie od wielu tygodni, jak nie miesięcy, właśnie wskazujemy większości sejmowej, jakie można podjąć rozwiązania, aby przeciwdziałać tej drożyźnie, z którą dzisiaj się Polacy mierzą. I ku zdumieniu te pomysły kiedyś pan prezes Kaczyński prezentował jako właśnie najlepsze panaceum na rosnącą drożyznę. W 2011 roku pan prezes Kaczyński właśnie jasno wskazał. Jeśli rośnie inflacja, jeśli rośnie cena paliwa, cena kosztów właśnie bardzo ważnego wytwarzania wszystkich dóbr czy usług, należy obniżać akcyzę, należy obniżać marżę przez nasz koncern paliwowy. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość jest głuche na ten postulat. My mówimy dzisiaj, prezes Obajtek powinien zmniejszyć marżę, a minister finansów obniżyć akcyzę na paliwo. To
tutaj mała poprawka, bo zdaje się, dzisiaj premier Morawiecki zapowiadał, że będzie obniżenie podatków na nośniki energii.
Proszę dać skończyć.
Nie, tylko uzupełniam informacyjnie.
Dzisiaj oczekiwalibyśmy obniżki akcyzy na paliwo i zejścia z marżą. Udział paliwa dzisiaj w podstawowych produktach, w podstawowych usługach jest kolosalny, więc to by się przekładało na obniżkę cen.
Pytanie, czy to właściwie nie jest główny powód inflacji, prawda, panie pośle?
Panie redaktorze, proszę pozwolić powiedzieć.
Proszę, oczywiście.
Od kilku tygodni w Sejmie leży projekt obniżenia VAT-u na prąd do 8%. Dzisiaj cieszę się, że premier Morawiecki o tym mówi, bo to znaczy, panie pośle, że premier Morawiecki dzisiaj z pomysłu PSL i Koalicji Polskiej jasno wskazuje. Mówimy o interwencji również, to jest bardzo ważne w kontekście wiosny i cen produktów rolno-spożywczych. Potrzebna jest interwencja dzisiaj, jeśli chodzi o nawozy sztuczne. To jest podstawowy środek produkcji rolnej. Jeśli będą utrzymane ceny nawozów na tym poziomie, które są dzisiaj, a więc w ciągu 2-3 miesięcy one, panie redaktorze, 300% wzrosły. To jest w ogóle coś niebywałego. To te 300% przełoży się na jajka, na żywiec, na warzywa, na owoce, na wiosnę. Tu trzeba działać. To są tylko 3 pierwsze z brzegu, panie pośle, sugestie, które jako merytoryczna, konstruktywna opozycja od zawsze prezentujemy. Naprawdę nie wrzucajcie nas do jednego worka z opozycją totalną, bo naprawdę nie zasługujemy.
Panie pośle, Marcin Porzucek, proszę bardzo, odnieść się też może do tych propozycji, bo rzeczywiście bardzo są konkrety na stole ze strony.
To są propozycje, o których my także mówimy i to są część tych rzeczy będzie uwzględnionych w naszym pakiecie antyinflacyjnym, bo tak jak powiedziałem, inflacja nie jest domeną Polski, ale całej Europy, całego świata. Natomiast będziemy temu zdecydowanie przeciwdziałać. Przypomnę państwu, że to w Polsce mamy jedno, jeżeli chodzi o ceny paliw, to panie pośle, niech mi pan wskaże 3 kraje w Unii Europejskiej, gdzie paliwa są w niższej cenie. Bo powiem państwu tak, już nie mówię, nie porównujmy się do Niemiec, do Holandii, do Francji.
Nie, panie pośle, dobrze by się do Niemiec porównać. Tam jest pensja wielokrotnie większa, a koszt paliwa tylko nieco większy.
Mieliśmy taki dobry zwyczaj przez pół godziny, żeby nie przerywaliśmy sobie, również słuchałem.
To z reguły pod koniec audycji tak się ujawnia, zauważyłem. Proszę bardzo, panie pośle.
Więc jednak, drodzy państwo, nie ma takich, jednak nie wskazał pan kraju, bo ja panu powiem, są 2 kraje w Unii Europejskiej, Bułgaria i Rumunia, gdzie jest tańsze paliwo, natomiast chociażby w krajach naszego regionu, Czechy, Węgry, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, tam wszędzie paliwo jest na wyższym poziomie. Czy to wynika z tego, że tam jest jakaś nadzwyczajna sytuacja gospodarcza, inflacyjna, czy coś innego się dzieje, czy tam źle się zarządza tymi krajami? No nie. No jednak się okazuje, że w Polsce jest tańsze paliwo niż w tamtych krajach i faktycznie myślę, że ORLEN ma w tym swój duży udział. Natomiast niektóre pana postulaty, przynajmniej w takim wymiarze praktycznym, nie zawsze są w stanie do realizacji, bo przypominam, że faktycznie Skarb Państwa kontroluje ORLEN, ale jednak jest to spółka akcyjna, ale my robimy tyle, co możemy zrobić i myślę, że Polacy to widzą, bo widzą, kto, jaka sieć stacji pilnuje cen na polskim rynku i to jest dostrzegalne. Oczywiście będziemy wprowadzać takie rozwiązania, które są najlepsze. Przypomnę Państwu tylko jedno, bo Pan się odniósł do 2011 roku. Tak, to prawda. Ceny paliw w 2011 roku i teraz są podobne, to jest około 6 zł. Tyle tylko, że 10 lat temu, 11, Polacy, miliony Polaków zarabiały 6 zł na godzinę na śmieciówkach, czyli mogli kupić litr paliwa. Dzisiaj za godzinę pracy. Dzisiaj ta godzinówka zwiększa się do blisko 20 zł, czyli można kupić 3 litry paliwa. Oczywiście ja znam Wasze argumenty, które Pan może przedstawić, to była cena paliw na świecie, cena ropy i tak dalej, ale jeszcze raz podkreślam, w krajach naszego regionu, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Węgry, Słowacja, ceny paliw są wyższe i to nie one są...
Bardzo proszę, już Pana dopuszczam.
W absolutnej większości ceny paliw, ale dobrze, no my zgadzamy się, tak, że Prawo i Sprawiedliwość ma to do siebie, że nie boi się wprowadzać rozwiązań, aczkolwiek my o tym mówiliśmy wcześniej, które gdzieś tam pojawiały się wśród posłów opozycji. Ubolewam nad tym, że czy w przypadku obniżki akcyzy, czy podatku VAT na węglowodory, czy w przypadku wieku emerytalnego, czy w przypadku kwoty wolnej od podatku dla emerytów, PSL jest tak aktywny wyłącznie w opozycji. A gdy za to odpowiadał, czy jako minister Kosiniak-Kamysz od polityki społecznej, to... czy jako wicepremier Piechociński od gospodarki, to Państwo nie mieliście żadnych...
Poseł opozycji. Krzysztof Paszyk, bardzo proszę. Panie pośle.
No, panie pośle, przypominam, że Władysław Kosiniak-Kamysz świadczenie dla niepracujących kobiet, które urodzą dziecko, wprowadził najdłuższy urlop rodzicielski w Europie, 1000 przedszkoli, Maluch plus, Maluch Senior Vigor. To są programy Kosiniaka-Kamysza. Dobrze, że te programy kontynuujecie. Natomiast pan poseł a propos cen paliwa tu przywołał przykłady krajów naszego regionu, Europy Środkowo-Wschodniej. Weźcie, panie pośle, przykład Węgier, jeśli chodzi o walkę z drożyzną na stacjach paliw. W wielu względach bierzecie przykład premiera Orbana. Ja bym sobie życzył i Polakom życzył, żebyśmy wzięli, jeśli chodzi o walkę z rosnącymi cenami paliw, przykład premiera Orbana, który miał odwagę wprowadzić ceny maksymalne na paliwo, dzięki czemu spowolnił kapitalnie
na jaki wzrost, poziomie?
Wzrost cen na paliwo. One nie rosną tam, dzięki czemu nie ponoszą Węgrzy dzisiaj kosztów rosnących cen paliwa. Tak jak powiedziałem, paliwa, wszyscy eksperci na to zgodnie wskazują, są inflacjotwórczym czynnikiem dla podstawowych produktów spożywczych.
Tak, już dopuszczam. Ja się zgadzam z posłem Paszykiem. Czytałem niedawno analizę Rafała Wosia co do jakby powodu inflacji też przede wszystkim, że to głównie ceny energii, ale światowej, proszę Państwa, sprawiają, że mamy taki poziom cen wielu też artykułów, no i samej benzyny, no bo to jest mimo wszystko połączony system naczyń połączonych. Poseł Marcin Porzucek, bardzo proszę.
Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że pan poseł Paszyk przywołał przykład Węgier. Tam faktycznie wprowadzono ceny maksymalne paliw. No można się zastanawiać, jak w takim przypadku zareagowałaby Komisja Europejska, gdybyśmy to my chcieli zrobić, ale tak, faktycznie 480 forintów. To jest kwota powyżej 6 zł.
Właśnie proszę pomóc mi w przeliczeniu tych forintów.
Tak jest. No to jest kwota jednak wyższa niż na polskich cenach, niż na polskich stacjach. Ja myślę, że niebawem wrócimy do cen poniżej 6 zł. No, a widzi pan, ale no to dobrze, to już pan się wycofał. Ja nie będę z panem polemizował. Zgadzam się, że to jest porównywalne, czyli oni po wprowadzeniu swoich regulacji są na poziomie naszym bez regulacji, a my te regulacje lada dzień zaprezentujemy i zobaczy pan, że ceny paliw będą spadać. Mam nadzieję, że będziecie państwo, w razie czego, jak Komisja Europejska będzie nam kiwać palcem, to będziecie państwo w Europejskiej Partii Ludowej mówić, nie, my to zdecydowanie popieramy, bo popieramy niższe ceny i mam nadzieję, że tak faktycznie będzie. Warto walczyć z drożyzną, warto przede wszystkim tym słabiej zarabiającym rekompensować kwestię inflacji, bo to nie jest ich wina, to jest wina światowej gospodarki postpandemicznego rozwoju sytuacji na rynkach światowych. No niestety nie mamy czasu, by to rozwijać. Ja powiem tylko tyle. Lada moment, za kilka miesięcy polscy emeryci dostaną bardzo solidną, chyba największą od bardzo, bardzo wielu lat waloryzację swoich świadczeń wynikającą właśnie z tego, że inflacja, szczególnie w ramach tego koszyka emeryckiego, faktycznie wzrosła i to będzie rekompensata za to, co dzieje się. To nie jest wina ich, to nie jest wina polskiego rządu, to jest kwestia tego, co dzieje się na całym świecie, ale będziemy reagować, bo los Polaków, los polskich emerytów, los polskich rodzin jest dla nas najważniejszy. Skutecznie bronimy tego interesu i ubolewam nad tym trochę w kontekście chociażby Polskiego Ładu, gdzie wprowadzamy kwotę wolną od podatku dla milionów Polaków, dla emerytów, gdzie podnosimy drugi próg podatkowy i szereg innych rozwiązań. PSL, ale także Platforma, Lewica, wszyscy stoją w obronie tej nielicznej grupy osób, którzy zarabiają po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Już dopuszczam pana.
I ostatnie zdanie, jeśli może, bo nie wiem, czy będę jeszcze miał szansę powiedzieć. Bardzo się cieszę, panie pośle. Ja jestem z powiatu pilskiego, który dostał kilkadziesiąt milionów złotych. Nasze samorządy wszystkie, niezależnie czy rządzone przez samorządowców niezależnych, PSL-owskich, PiS-owskich, PO-owskich, dostaliśmy kilkadziesiąt milionów. Pański powiat Obornicki, 30 milionów złotych na inwestycje, wszyscy dostaną. Wszystkie samorządy, bardzo się z tego powodu cieszę. Państwo przestrzegaliście, jak ja to tam będą straty, a oni się wszyscy cieszą.
To zabrzmiało prawie jak expose, to było takie mocne podsumowanie dzisiaj tego. To ja poproszę o podsumowanie posła Krzysztofa Paszyka. Minutę z małym kawałkiem, kończymy niestety nasz program. Miało być więcej o tych 6 latach, no ale życie, proszę państwa. Proszę bardzo, nie zabieram panu czasu.
Kontynuując, panie pośle, można oczywiście różne rzeczy zarzucać, ale Węgrzy przynajmniej podjęli trud przeciwdziałania dalszym wzrostom cen paliw. Na razie w Polsce są tylko zapowiedzi. Zwrócę jeszcze uwagę na jeden bardzo istotny element. To jest kondycja naszej waluty. Dramatyczna. Nie, tak kiepsko złoty nie stał od wielu, wielu, wielu lat. To ma też kapitalny wpływ na drogie paliwa. Premier, prezes NBP Adam Glapiński, najgorszym prezesem Banku Centralnego w Europie, to budzi niepokój. Jeśli chodzi o pieniądze, które zostały wypłacone samorządom, ja się bardzo cieszę, panie pośle, dobrze, że pieniądze do samorządów trafiły, tylko niestety daliście w jedną kieszeń pieniądze samorządom, natomiast wiele, wiele razy więcej zabraliście z drugiej kieszeni.
Któremu samorządowi z pańskiego powiatu? Który powiat, który
ale
samorząd z pańskiego powiatu?
Prosił pan, żeby nie przeszkadzać. Rozwiązania w ramach tak zwanego Polskiego Ładu niestety pozbawiają samorządy wielu milionów wpływu z tytułu subwencji i jednocześnie nie przewiduje się jakiejkolwiek rekompensaty, która by te utracone środki przewidziała, więc to trochę, wie pan co, wyważacie dzisiaj stabilny system funkcjonowania finansów samorządów, które były autonomiczne, była stabilność i przewidywalność wpływów. Dzisiaj mamy oto taką sytuację, że oczywiście dzisiaj, no i chwała wam za to, że przeznaczyliście jakieś środki na finansowanie projektów w samorządach, ale z drugiej strony te wszystkie samorządy, które pan wymienił, obornicki, powiatowy i inne, mówią tak, sypią się budżety, jeśli chodzi o wydatki bieżące samorządów. Nie będzie w wielu wypadkach dni różnych miast, nie będzie dożynek, bo finanse po prostu zaczynają się sypać.
Ale to pewnie powodów, panowie, tej sytuacji jest wiele, a my już musimy kończyć.
Jedno zdanie, proszę. Jedno zdanie, proszę państwa.
Ja bym bardzo ostrożny z takim triumfalnym językiem obwieszczającym tu już teraz, że każdy samorząd będzie opływał mlekiem i miodem, panie pośle.
Panie pośle, no niestety taka jest prawda, że te samorządy, także te, o których rozmawialiśmy, te saldo zdecydowanie zyskują. Ja kocham dożynki, kocham dni miast, kocham imprezy, kocham święta i radowanie się, ale twarde inwestycje wodno-kanalizacyjne, drogi, przedszkola, to są rzeczy, które są najważniejsze i naprawdę lepiej.
Panowie, w tym momencie stawiam kropkę, bo kończymy program. Wszyscy kochamy dożynki. Poseł Krzysztof Paszyk, PSL, poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo panom dziękuję za kulturalną, jak zawsze w panów wykonaniu, rozmowę. Kłaniam się nisko. Dobrego wieczoru panom, państwu życzę spokoju, zdrowia, jeszcze raz zdrowia.
Przy gorącym stole.